Jesteśmy stworzeniami społecznymi. To znaczy, że tworzymy więzi społeczne. Cała Biblia, Stary i Nowy Testament jest o relacjach, o więziach. Człowieka z Bogiem, ludzi między sobą i człowieka ze stworzeniem. A więc tworzymy więzi społeczne, ponieważ tak zostaliśmy stworzeni. Tak jesteśmy, używając dzisiejszego języka, zaprogramowani jak ludzie. Ale to znaczy, że uczymy się również poprzez naśladowanie innych. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj się temu troszeczkę przyjrzeli, bo to jest taki temat, który nam często podczas lektury Biblii umyka, natomiast tam jest bardzo dużo mądrości i prawd, które pomagają mi zrozumieć samego siebie i pomagają mi czytać wiele narracji biblijnych na głębszym poziomie, niż byłem w stanie robić to dotychczas. A więc pomyślmy przez chwileczkę nad tym, że uczymy się poprzez naśladowanie. Najprostszym przykładem oczywiście są dzieci. Tak? Gdyby dzieci nie asymilowały się, nie zgapiały od dorosłych, gdyby nie uczyły się poprzez naśladowanie, nie rozwijałyby się tak dynamicznie, jak rozwija się dziecko. Ale kiedy wychodzimy z okresu dzieciństwa, ten model zgapiania, uczenia się poprzez naśladowanie dalej nam towarzyszy. Na dobre i na złe. Na dobre i na złe. Może jeszcze jeden przykład. Język. W momencie, kiedy uczysz się języka, będąc już dorosłym człowiekiem, prawdopodobnie nie pozbędziesz się akcentu. Jeżeli języka obcego uczy się dziecko, ze swoją otwartością, chłonnością i brakiem pewnych utrwalonych wzorców, ale też ze swoją elastycznością, jeżeli chodzi o cały aparat mowy, dziecko jest w stanie nauczyć się każdego języka w poprawny sposób, asymilując akcent i sposób wymawiania charakterystyczne dla niego. W momencie, kiedy to wszystko jest już bardziej skostniałe, zarówno jeżeli chodzi o aparat mowy, jak i nasze przyzwyczajenia, jak i nasze schematy myślowe, dużo trudniej jest nam się uczyć jako osobom dorosłym. Tym niemniej, jeżeli chcemy zwiększyć efektywność tego procesu, co robimy? Naśladujemy. Szukamy kontaktu z native'ami. Staramy się słuchać muzyki, oglądać filmy, oglądać różne audycje w tym języku, w którym się uczymy. Nawet jeżeli jestem w stanie załapać 1/4, 1/5 z tego, co się dzieje, muszę się osłuchać z językiem. Uczymy się poprzez naśladowanie. Tylko teraz zwróćmy uwagę na coś takiego, co jest charakterystyczne dla ludzi. Bo gdy patrzymy na zwierzęta, to widzimy, że zwierzęta pragną tego, co podpowiada im instynkt. Instynkt prowadzi ich pragnienia. Natomiast kiedy mówimy o ludziach, o pragnieniach, powiedzmy, wyższego rzędu, instynkt nie podpowie ci, czego masz pragnąć. To skąd to wiesz? Zgapiasz pragnienia innych. Naśladujemy pragnienia innych ludzi. I znowu, najbardziej oczywiste przykłady, tak, trendy w kulturze, moda, język wśród subkultur. My zgapiamy od siebie, naśladujemy siebie, uczymy się od siebie nawzajem. I o ile z jednej strony ten mechanizm, że ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, Jesteśmy stworzeni do tego, żeby budować więzi i uczyć się od siebie nawzajem, współpracować ze sobą. Jest warunkiem naszego rozwoju. Ten medal ma również drugą stronę. Ten medal ma również drugą stronę. I on jest związany z takim tematem, który często nam umyka podczas czytania Biblii, mianowicie naśladowanie swoich pragnień. Naśladuję to, co jest cenne, ważne w oczach ludzi, którzy dla mnie są ważni, istotni, atrakcyjni. Chciałbym być trochę taki jak oni. Chciałbym być do nich podobny. Zaczynam zgapiać, zaczynam małpować ich pragnienia. I zobaczcie, o ile to nie jest problem, jeżeli mówimy o pragnieniu czegoś, co jest dostępne dla większości ludzi. Nie wiem, pamiętam, kiedy funkcjonowałem w akademickim środowisku, skąd się wziął we mnie pomysł i pragnienie, żeby robić doktorat? Bo wszyscy ludzie, których podziwiałem, robili doktoraty, mieli doktoraty, robili habilitację, zostawali profesorami. Zgapiałem ich pragnienia, zgapiałem ich marzenia. Bo chciałem być częścią środowiska, które dla mnie było formacyjne, bardzo ważne, mnóstwo mi dawało, ale nie zdawałem sobie sprawy z tego, że naśladuję pragnienia innych ludzi. I teraz zobacz, o ile tak w przypadku doktoratów, tak? Kurczę, jeżeli masz wystarczająco dużo czasu i zdolności, jesteś w stanie zrobić doktorat. Problem zaczyna się, kiedy żyjemy w świecie, mówiąc metaforycznie, na wschód od Edenu. Dlatego, że świat na wschód od Edenu to świat ograniczonych zasobów. A jeżeli żyjemy w świecie ograniczonych zasobów, to znaczy, że my zaczniemy ze sobą rywalizować. A rywalizacja popchnie nas do przemocy. A przemoc jest głównym grzechem w Księdze Rodzaju. I ten wątek ciągnie się przez resztę Starego Testamentu i wchodzi w Nowy Testament, chociaż już mniej jesteśmy przyzwyczajeni do czytania Nowego Testamentu z określonych perspektyw, w związku z tym to nie jest aż tak widoczne. Ale jeżeli czytamy Księgę Rodzaju od drugiego rozdziału do 11 rozdziału, to co nas uderza, to przemoc, która rozlewa się po ziemi, przemoc, która wywołuje reakcję ze strony Boga. Przemoc jako podstawowy grzech ludzkości. Przejawiająca się oczywiście na najróżniejsze sposoby. Chciałbym, żebyśmy się na chwileczkę zastanowili i przyjrzeli temu, w jaki sposób wygląda i do czego prowadzi i co Biblia ma do powiedzenia jako lekarstwo na naśladowanie naszych pragnień, na małpowanie naszych marzeń, naszych ambicji od siebie nawzajem, zgapiania tego. Pragniemy oczami drugiego człowieka. Jeżeli my naśladujemy swoje pragnienia, to znaczy, że my pragniemy oczami drugiego człowieka. A więc drugi człowiek, tak jak powiedziałem, taki, który dla nas jest ważny, atrakcyjny, on nadaje wartość temu, czego zaczniemy pragnąć, zgapiając to pragnienie od niego, bo on tego pragnie. Ponieważ on tego pragnie, a ja go podziwiam, albo się od niego uczę, albo to jest dla mnie ważny człowiek, albo chciałbym być podobny trochę do tego człowieka. Zobacz, w jaki sposób wykorzystuje to reklama. Dygresja. Tak? Reklama nie sprzedaje ci specyfikacji produktu. Ona sprzedaje ci atrakcyjnych ludzi, którzy się cieszą tym produktem. Zgapiaj ich pragnienia. Będziesz trochę podobna do nich. Trochę się upodobnię do tego koszykarza, sobie kupię Nike, a będę pił Sprite'a i tak dalej, ale wracamy do tematu. Pragniemy oczami drugiego człowieka i ten człowiek nadaje wartość obiektowi mojego pragnienia, ponieważ on go docenia, ponieważ on go pragnie. I teraz tak, zobacz, jeżeli mówimy o czymś, do czego dostęp jest ograniczony, ten człowiek to ma, ale fajne, szkoda, że nie moje. Ten człowiek to ma, jest tylko jedna taka, jest jedno takie naczynie. To moje zmałpowane pragnienie i ten człowiek to docenia, ten człowiek sobie to postawi w odpowiednim miejscu, ten człowiek będzie się tym chwalił, będzie dumny z tego. Moje zmałpowane pragnienie zaczyna się przeradzać w obsesję. Zaczniemy ze sobą rywalizować o kobietę, o przedmiot, o coś, co jest jednostkowe, co nie jest dostępne dla wszystkich. I teraz zobacz, jeżeli właściciel tego naczynia zacznie bronić swoich praw do swojego naczynia, aha, miałem rację, to jest wartościowe. Zaczynam się nakręcać. Opozycja z jego strony, jako człowieka, który broni swoich dóbr, swoich przedmiotów, nie wiem, czego tam jeszcze można pragnąć, podsyca, zwiększa pragnienie z mojej strony. Nakręca się spirala. I teraz, zobacz, jest jeszcze jeden ciekawy mechanizm. Tolkien zwrócił kiedyś uwagę na... Kiedyś już mówiłem o tym na kazaniu. Tolkien zwrócił kiedyś uwagę na coś takiego, że banalność jest karą za przywłaszczenie. Okay? Jeżeli stajesz się właścicielem tego przykładowego naczynia, ono cię fascynuje. Kupiłaś sobie to naczynie gdzieś w galerii, a dostałeś go w prezencie od przyjaciela. To cię fascynuje. Przez 2 dni. 3. Powolutku każdy kolejny dzień to jest proces przyzwyczajania się. Aż w końcu przestanę to zauważać. Jako właściciel. Ten obraz wisi na mojej ścianie. W momencie, kiedy on się tam pojawił, zatrzymywałem się przed tym obrazem. Cieszyłem się tym obrazem. On jest naprawdę fajny. Ale kiedy się opatrzyłem z tym obrazem, przyzwyczaiłem się do niego, jego atrakcyjność zaczyna blaknąć. Banalność będzie karą za oswojenie. Za przyzwyczajenie się. Ale wróćmy teraz do tego, o czym mówiliśmy, jeżeli chodzi o małpowanie, zgapianie swoich pragnień. Jeżeli właściciel tego naczynia, do którego się przyzwyczaił, on już jest jednym z banalnych naczyń w jego domu, bo ten dom zawiera wiele atrakcyjnych naczyń, on już przestał się nim fascynować, przestał go zauważać do momentu, kiedy nie widzi, jak ja jestem, mówiąc kolokwialnie, zajarany tym naczyniem. I nagle człowiek, do którego byłaś przyzwyczajona, przedmiot, sukienka, którą nosisz, dżinsy, które już ci tak spowszedniały, nagle zaczynają świecić z powrotem swoim blaskiem. Dlaczego? Dlatego, że ktoś inny zaczyna tego pragnąć. I zaczyna się robić taka spirala. Zwróć uwagę, jeżeli ten człowiek zacznie tego bronić, ja się zacznę nakręcać. Ten człowiek, widząc, że ja się nakręcam, zacznie z powrotem doceniać wartość tego, co miał, a co już mu spowszedniało. I znowu, ta relacja, ten przedmiot z banalnego staje się nowym, atrakcyjnym, ciekawym i zaczynamy ze sobą rywalizować, co doprowadzi do przemocy. I to jest ciekawy schemat, który można zobaczyć w Biblii. I to jest ciekawy temat, nad którym warto się zastanowić. Dlatego, że on się przejawia, okazuje się również w sztuce. Jan Józef Szczepański, pisząc Buty, a czy inne opowiadania z tego zbiorku, zatytułowanego Buty i inne opowiadania, a wszedł w świat partyzantów II wojny światowej, polskich partyzantów, z takim bólem w sercu i obawą, że w momencie, kiedy walka staje się coraz bardziej brutalna, czy my się nie upodobnimy do Niemców? W sposobach. Oczywiście racje będą po naszej stronie, druga strona powie Gott mit uns. Natomiast w sposobach my się zaczynamy do siebie upodabniać. Spójrz na dzisiejszą scenę polityczną. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o poglądy, nie można się bardziej od siebie odsunąć. A jeżeli chodzi o sposoby, to są bliźniacy. Obie strony w trakcie konfliktu o cokolwiek zaczynają się do siebie upodabniać. I w pewnym momencie już ten przedmiot nie jest dla mnie ważny. Ja zaczynam być zafascynowany walką z tym przeciwnikiem. Cokolwiek się z tym naczyniem stanie, on już jest dla mnie jako przeciwnik fascynujący. Sama walka, sama przemoc zaczyna mnie wciągać jako człowieka i pociągać jako człowieka. Religie od starożytności zdawały sobie sprawę z tego, że to jest nasz problem. W związku z tym buddyzm zaproponował wyrzeczenie się pragnień. Sposobem na taką sytuację jest to, żebyś się wyrzekł swoich pragnień i nauczył się żyć bez nich. Judaizm zaproponuje prawo. Prawo, które zakazuje pragnąć rzeczy, które należą do innych. Zwróćcie uwagę na to. Chciałbym, żebyśmy się troszeczkę przy tym zatrzymali. Jeżeli przyjrzysz się Dekalogowi, to zobaczysz, że biegnie przez niego taka nić, która zabrania oczywiście przemocy, tak, nie zabijaj, ale zabrania tego, żeby pragnąć cudzej żony, pragnąć cudzej kobiety. Nie cudzołóż. Nie kradnij. Zakaz pragnienia czegoś, co należy do drugiej osoby, co chciałbyś sobie przywłaszczyć. Ale kiedy idziemy przykazanie za przykazaniem, w jaki sposób Dekalog się kończy? Chciałbym, żebyśmy zerknęli, bo to jest niesamowicie ciekawe zwieńczenie Dekalogu. Po tym nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Pojawi się Księga Powtórzonego Prawa, 5 rozdział, werset 21. I nie pragnij, nie pożądaj. Są synonimy w tym kontekście. Żony bliźniego swego, nie pożądaj jego domu, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Koniec Dekalogu. Dekalog, który zabrania pragnąć i pożądać tego, co należy do innych. Okej. Tylko teraz. My ciągle jesteśmy ludźmi. Ciągle jesteśmy istotami społecznymi. Budujemy więzi, uczymy się poprzez zgapianie, małpowanie innych i ciągle jesteśmy nastawieni na to ryzyko, że zaczniemy naśladować czyjeś pragnienia. I teraz jest coś bardzo ciekawego i to się już pojawia w Starym Testamencie i zostanie pięknie rozwinięte przez Jezusa w Nowym Testamencie. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób dekalog się kończy. Przejściem od takich poważnych, powiedzmy, wykroczeń związanych z pragnieniem, z pożądaniem tego, co należy do innych, do 10 przykazania, który mówi: w ogóle żadnej rzeczy, która jego jest, nie powinieneś, nie powinnaś pragnąć, pożądać. Dobra, jeżeli tak jest koniec dekalogu, to w jaki sposób dekalog się zaczyna? Co ja mam zrobić z tymi moimi pragnieniami? Bo instynkty mnie nie prowadzą do tego, czego ja powinienem teraz pragnąć, za czym powinienem gonić, na czym powinno mi zależeć. No i to jest pierwsze przykazanie. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Coś, co się później w taki ładny sposób, a ładny też ze względu na to, że to nie jest zbudowane na zakazach, ale na pozytywnej wskazówce. Nie, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie, ale 6 rozdział, 4 werset i 5. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Jeżeli z całego serca, z całej duszy i z całej siły będziesz kochał Boga swojego, który jest jeden, jest kochający, łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu, wierny do tysiącznego pokolenia, chociaż nieobojętny na zło, sposób, w jaki Bóg się przedstawi w 34 rozdziale, 6-7 wersecie Księgi Wyjścia. Jeżeli twoje serce będzie tym napełnione, to tam już nie będzie miejsca na inne pragnienia. Zobacz, Jezus to rozwinie: szukaj najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie ci dodane. Jeżeli twoje serce jest pełne pragnienia Boga, to tam już nie będzie miejsca na pragnienie innej kobiety, innego samochodu, innego basenu, innego domu, innego tytułu naukowego. I zobacz, to jest coś, co się zaczyna już w Starym Testamencie. To jest początek dekalogu. Zamień pragnienia. Nie pozbędziesz się pragnień, bo jesteś człowiekiem. Te pragnienia wyższego rzędu nie są pragnieniami, do których prowadzą cię twoje instynkty. To są pragnienia zgapiane. Pragnienia małpowane od innych. W związku z tym, co z tym możesz zrobić? Zamień pragnienia. I zobacz, teraz przechodzimy do Nowego Testamentu. To jest coś, co się pojawia od samego początku w nauczaniu Jezusa. Naśladuj mnie. Naśladuj moje pragnienie. Naśladuj moje pragnienie. Bo serce Jezusa było sercem pełnym oddania Ojcu, miłości Ojca i tam nie było pragnienia, tam nie było, przepraszam, miejsca na pragnienia zgapiane od innych ludzi. O, takiego osiołka to bym chciał mieć, ale fajna tunika. Jezus mówi: naśladuj moje pragnienia, chodź za mną, naśladuj mnie, włączając w to również moje pragnienia. To jest recepta, którą zaproponowało chrześcijaństwo, budując na judaizmie. To nie jest wyrzeczenie się naszych pragnień, to nie jest kontrolowanie naszych pragnień poprzez prawo, to jest zamiana tych pragnień. Co nas prowadzi do takich wersetów, którymi chciałbym zakończyć i chciałbym, żeby one z nami pozostały na dłużej. List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset, bardzo znany, ale myślę sobie, że w tym kontekście być może ukazujący nam się w troszeczkę innym świetle. Paweł pisze coś takiego: nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie swojego umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co dobre, miłe i doskonałe. Jeszcze jeden fragment, pierwszy list Jana, 2 rozdział, wersety od 15 do 17. Znowu, czytajmy te wersety, ale w kontekście tego, o czym, co dzisiaj rozważamy. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeżeli miłuje ktoś świat, to nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ze swoimi pragnieniami, ale kto pełni wolę Bożą, ten trwa na wieki. Spróbujmy spojrzeć w świetle tego, co tutaj zostało zarysowane, spróbujmy spojrzeć na Boży plan zbawienia, który rozpoczyna się już w Starym Testamencie. Bóg powołuje Abrahama, żeby się zróżnicował, żeby się odróżnił, żeby wyszedł ze świata swoich tradycji, swoich przodków, swoich zwyczajów, swoich pragnień i wyruszył z Bogiem w drogę do ziemi, o której trochę nie ma pojęcia. Bóg mówi: pokażę ci tę ziemię, dam ci tę ziemię, nauczysz się w tej ziemi innego sposobu życia. Pojęcie świętości, tak istotne w Księdze Kapłańskiej, tak naprawdę jest pojęciem związanym z oddzieleniem się. To jest też temat, który powraca przez cały czas w Pięcioksięgu. Problemy Izraela zaczną się w momencie, kiedy zacznie małpować zwyczaje, postawy, sposób myślenia, wierzenia, pragnienia innych narodów. Dlatego odłącz się, wyjdź spośród nich. Ale nie po to, żeby być inny dla samej inności, ale po to, żeby twoje życie zaowocowało i żebyś mógł wrócić z tymi owocami, bo one będą błogosławieństwem przez ciebie dla innych. Przez ciebie dla innych. Oddzielenie się po to, żeby po pewnym czasie powrócić z nową jakością, z nowym życiem, z nowymi owocami. Bo światło, które Bóg zapala w człowieku, nie jest po to, żeby je chować pod korcem. A więc pilnujmy naszego zróżnicowania się. Nie upodabniajmy się do świata. Nie małpujmy tamtych pragnień. Nie upodabniajmy się do ludzi, z którymi... Tak, pilnujmy tego mechanizmu, żeby się nie upodabniać do ludzi, z którymi prowadzimy polemikę, z którymi się zwieramy w takim kontekście albo innym. Zróżnicuj się, ale nie tylko w tym, co jest zewnętrzne, w sposobie mówienia, w sposobie ubierania się, w twoich zachowaniach, ale, tak jak Paweł pisał w 12 rozdziale, 2 wersecie listu do Rzymian, w swoim sposobie myślenia, w swoich postawach. I pilnujmy tego zróżnicowania się, tej naszej unikalności i odrębności również w społecznościach i w więziach, które tworzymy. Drogą do bogactwa i błogosławieństwa nie jest likwidowanie różnic i upodabnianie się do siebie, ale umiejętność współpracy różnorodnych członków w jednym ciele. Wtedy to ciało będzie w stanie zrobić więcej niż suma możliwości każdej poszczególnej jego części. Pilnujmy zróżnicowania się. A od tego, co i ile potrafimy z tym zróżnicowaniem zrobić w obrębie więzi, wspólnot, rodzin, które budujemy, od tego, co i ile potrafimy zrobić z tym zróżnicowaniem, będzie zależało od tego, na ile ten obraz obfitości i błogosławieństwa będzie wyraźny i czytelny dla ludzi, którzy nas obserwują. Módlmy się. Panie, Ty znasz nasze potrzeby i Ty wiesz, na jakie ziarno czeka gleba naszego serca. Proszę Cię, żebyś pomógł nam teraz przesiać plewy od ziarna i żeby Twoje słowo, tak jak się modliliśmy wcześniej, które jest Twoim słowem dla nas, poszło z nami i wydawało owoc. 30, 60, 100-krotny, aby inni tym owocem byli ubogaceni.